Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 4 Muharram 1448 roku po Hidżri, albo też Vicesimo Primum, Dies Juni, Anno Domini Bismillesimo, Vicesimo Sexto. Proszę Państwa, przypominam Państwu o subskrybowaniu, komentowaniu, udostępnianiu. Proszę pamiętać właśnie, lajkowaniu też. Proszę pamiętać, że każda taka interakcja zwiększa zasięgi, prawda? Musicie Państwo pamiętać, że YouTube sobie to później sprawdza i patrzy, czy Państwo oglądacie, czy komentujecie, ile czasu oglądacie i tak dalej, prawda? I on później to zlicza, a potem i tak robi, co chce. Więc to jest po pierwsze. Po drugie, proszę Państwa, mamy krótką reklamę. Niezależnie od tego, czy patrzysz na świat z perspektywy Warszawy, Brukseli czy Berlina, idealne oprawy dla Twoich okien znajdziesz w Mio Decor. To polski producent szyn sufitowych i karniszy elektrycznych, które wyznaczają międzynarodowe standardy elegancji. Wejdź na strefakomfortu.pl i odkryj kolekcję stworzoną dla wymagających. Z kodem DR6 dodatkowe 6% rabatu. Proszę Państwa, no dzisiejszy odcinek miałem go dzisiaj nie nagrywać, ale robimy sobie trochę to jako odcinek specjalny. Otóż doszedłem do wniosku, że jednak wypowiem się na temat przede wszystkim tego, co się wydarzyło pomiędzy Polską i Ukrainą. Od razu powiem że Państwu, że to się pewnie części z Państwa nie będzie mocno podobało. No ale ja już tak mam, prawda, że ja będę Państwu mówił tak, jak ja uważam, a nie tak, jak powinienem uważać, żeby komuś się spodobało albo też nie. Być może dlatego, że rzadziej mnie zapraszają do mediów mainstreamowych, bo nigdy nie wiadomo, prawda. A ja zwykle nie śledzę, co akurat jest jako poprawne politycznie i potem potrafię coś powiedzieć, co jest niepoprawne, chociaż to zwykle z niewiedzy po prostu nie wiedziałem, że akurat poprawność się zmieniła w międzyczasie. Proszę Państwa, więc tak, po pierwsze, jeśli chodzi o sprawę tego, ja miałem nazwać ten odcinek trochę inaczej, ale mi AI powiedział, żeby nie nazywać go Ukraińcy oddają ordery kasy, nie, bo to byłoby już za bardzo konfrontacyjne, ale to jest mniej więcej, chyba to by przyciągnęło większą publiczność. W każdym razie rzadko się wypowiadam na temat polskiej polityki zagranicznej, bo zwykle mnie ona po prostu denerwuje, a denerwuje mnie ze względu na to, jeżeli obserwując politykę, proszę Państwa, nawet państw afrykańskich, tak, takich, które powiedzmy są państwami nie z pierwszej dwudziestki najbardziej rozwijających się, tylko z ostatniej dziesiątki, prawda, czy piętnastki, to jednak dostrzegam bardzo często dużo więcej racjonalności w tej polityce niż w polityce polskiej. Dlatego, że się nie wypowiadam. Poza tym zawsze jak się coś powie na temat polskiej polityki, to jedni są zachwyceni, drudzy są oburzeni, prawda? Nikt ci nie zwraca uwagi na merytorykę, bo po co? Natomiast powiem Państwu najpierw na sam początek o tym oddawaniu orderów, bo jak Państwo wiecie, oczywiście to nie tylko w tej chwili Zełenski spakował swój order, ale też Budanow i tam byli prezydenci, wszyscy jacyś tam wyżsi urzędnicy, no wszyscy oddają na lewo i prawo teraz polskie ordery. Widocznie sprawdzili, że numizmatycy nie dają za to za dużo, w związku z tym mogą zwrócić. Powstaje pytanie, kto będzie za przesyłkę jeszcze płacił. Dobrze, już się nie wyzłośliwiam, a mam ogromną ochotę. Natomiast, żeby to zabrzmiało jednak dużo poważniej, bo mam jeszcze kilka pomysłów na to, co odpowiedzieć, na przykład takiemu Budanowowi. Natomiast tutaj... No w Polsce, proszę Państwa, jest to, że jest to w ogóle zaskoczeniem, że Ukraina się tak zachowuje, kiedy Polska nieśmiało upomniała się o cokolwiek związanego z własną polityką historyczną, zresztą po raz chyba pierwszy w takiej formie, bo przecież tych problemów było dużo więcej i żeśmy, że tak powiem, zrobili w tej sprawie praktycznie nic. To, że jest to jakimkolwiek zaskoczeniem w Polsce, jest to wręcz zadziwiające. Bo po pierwsze, trzeba pamiętać, że ten rząd, który w tej chwili rządzi Ukrainą, tak, to jest przecież, ten rząd nie rozpoczął się w momencie wojny. Tak? Ten rząd się rozpoczął, ten układ polityczny, jeszcze przed wojną. Jest to układ skrajnie prawicowy, który jest ultranacjonalistyczny, który przecież na sztandarach tych tak zwanych, nazwijmy to chorągiewkowców, miał przecież przed wojną w wielkiej obfitości. Co więcej, jeżeli chodzi o jakby apologię jednostek, nazwijmy to Gutenachtu oraz ZZ Top, tak, będziemy koalangu używali, bo tutaj wiecie Państwo, nie wiadomo jak YouTube teraz ma przekręconą tą wajchę poprawności politycznej. Przecież te pomniki, te marsze, te nazwy były jeszcze przed wojną. Co więcej, no przypomnijmy, że przecież Departament Stanu, jeżeli dobrze pamiętam, wpisał na listę organizacji terrorystycznych lub podejrzewanych o terroryzm, coś takiego było, dwie formacje ochotnicze, tak byśmy nazwali Armii Ukraińskiej, przed wojną jeszcze, przypomnijmy, to wszystko przed wojną, tak? Które no, podejrzewano o różne złe rzeczy, prawda, które robiono ludności cywilnej na terenach tych, które były terenami, które stały się sporne z Rosją, tak? No to tak trzeba było powiedzieć. I tam wymieniano różne incydenty, które się wydarzyły. No więc to nie było zaskoczeniem, tak? To było też przed wojną. Oczywiście można zawsze powiedzieć, no tak, być może gdyby ten rząd nie był tak ultranacjonalistyczny i nie odwoływał się do ślubnej, do chlubnej historii dziadka z Gutenachtu, to wtedy, bo o nim, bo tutaj w przeciwieństwie do naszych, że tak powiem, enuncjacji wewnętrzno-politycznych polskich, to oni tam mieli bardzo dużo, tak? Albo właśnie w tych formacjach ZZ Top i innych. Państwo oczywiście sobie rozszyfrujecie łatwo to z tego koalangu. W związku z tym ja się dziwię, że ktokolwiek się dziwi, tak? Ale chcę powiedzieć od razu też kolejną rzecz, która jest chyba, będzie istotna do całych rozważań, które tutaj chciałbym, żebyście Państwo ze mną intelektualnie przeprowadzili. Otóż nie wiem, czy Państwo odnoście takie wrażenie, ja mam przekonanie graniczące z pewnością, że ponieważ, no tutaj zabrzmię Bartosiakiem za chwilę, ale ponieważ za każdym razem, kiedy się gdzieś tam z Bartosiakiem miałem okazję widzieć gdzieś na jakichś zapleczach jakichś studiów, to on zawsze zadawał mi to samo pytanie, czy ja uważam, że Polsce potrzebna jest debata strategiczna. Zawsze to samo, więc pewnie mnie nie pamiętał z poprzedniego razu. Zresztą nic dziwnego, no, kim ja jestem. Więc krótko mówiąc, ja zawsze odpowiadałem, że tak. Państwa, ponieważ w Polsce nie ma czegoś takiego jak debata strategiczna, jeżeli w Polsce nie potrafi sobie, a to nie jest przypadek, żeby nie było wątpliwości, to nie jest tak, że nie potrafimy, że nie ma czegoś takiego jak debata nad tym, jak Polska ma wyglądać za rok, za 5, 10, 15 lat, w którym kierunku ma być, co jest jej, może inaczej, co jest jej interesem narodowym? W krótkiej, średniej, dłuższej perspektywie. Można to odnosić do jakiejś idei i wartości, można odnosić do na przykład sytuacji bieżącej, sytuacji historycznej, przewidywanych sytuacji przyszłych międzynarodowych, choć z tym jest zawsze największy problem, bo jest to zawsze wróżenie z fusów. Ale na przykład można, nie wiem, powiedzieć, tak jak Polska kiedyś miała dosyć proste jakby cele. Tak? Mieliśmy przystąpić do NATO, mieliśmy przystąpić do Unii Europejskiej, mieliśmy taki, wtedy kiedy już przystępowali, mieliśmy taki nieśmiały plan, żeby powiedzmy w ciągu tamtych 10 lat dogonić te najbiedniejsze państwa Unii Europejskiej, jeśli chodzi o PKB per capita i tak dalej, i tak dalej. Myśmy te cele realizowali, zrealizowaliśmy, ale to były cele proste. Natomiast w tej chwili te cele proste nam się skończyły. Chyba, że jeszcze, nie wiem, lądowanie Polaków na Księżycu, prawda, sobie jeszcze dodamy jako jakiś cel, nie wiem, PR-owy. W związku z tym, ponieważ Polska nie ma zdefiniowanego tego interesu narodowego, prawda, nie ma czegoś takiego jak debata dotycząca pewnej, no bo jeżeli nie ma celów, no to nie ma strategii pod te cele, więc to jest największy problem. Chyba, że mówimy, że celem jest utrzymanie się w Unii Europejskiej, utrzymanie się w NATO, prawda, no nie utrata niepodległości i tyle. I powiedzmy raczej rozwój gospodarczy niż rozpad gospodarczy. No okej, no to jest to dostatecznie ogólne, no, ale zakładamy, że nikt chyba nie będzie przeciw. Więc ponieważ takiej debaty nie ma, w związku z tym cała polska polityka zagraniczna jest od naprawdę bardzo dawna polityką albo reaktywną, czyli nastąpili nam na odcisk, to my w tym momencie go tam albo podsuwamy drugi odcisk do nastąpienia, to jest najczęstsze zresztą, albo też ewentualnie jakoś tam histerycznie reagujemy, co powoduje potem przeświadczenie we wszystkich innych państwach, że jesteśmy mało poważni, no ale jesteśmy, więc już próbowano raz nas wymazać, nie udało się, więc może teraz trzeba z nami sobie jakoś radzić. Więc to jest wielki, ale to wielki problem, co więcej. Oczywiście ja właśnie a propos pana Bartosiaka, on zawsze właśnie namawiał do tej debaty. No, tej debaty nie ma, nie będzie. Również dlatego, bo taka debata krępuje trochę ręce, po pierwsze obcym mocarstwom, które tutaj są, i nie tylko mocarstwom, co dajmy, które są tutaj bardzo aktywne i one potrafią prowadzić swoją politykę zagraniczną i ją prowadzą na terenie Polski. I to na pewno nie jedno, ale ich przynajmniej jest kilka, nawet być może byśmy się odkryli nagle, że kilkanaście. A po drugie, to też krępuje trochę ręce rządzącym, no bo trzeba podporządkować swoje pomysły, których tam zawsze się w ugrupowaniach politycznych na poza oczywiście marginesem jakiejkolwiek wiedzy, powstaje, no i później trzeba byłoby to dostosowywać, a po co, tak? Czy jest nieskrępowanym, to zawsze można jakiś kolejny pomysł wymyślić. No więc krótko mówiąc, ponieważ tego nie ma, nie mamy takiego interesu narodowego jakby zdefiniowanego, a na pewno nie mamy go przedyskutowanego publicznie. I to przedyskutowanego na poważnie, a nie na poziomie inwektyw, którymi się obrzucają politycy w telewizji. No to proszę się nie dziwić, że w związku z tym w pewnym momencie i co jakiś czas mamy coś, co Amerykanie nazywają reality check, prawda? Czyli zderzenie z rzeczywistością i nagle wszyscy są zdziwieni. No właśnie tak jak na przykład z Ukrainą, gdzie nie było nigdy w Polsce rzeczywistej, zresztą ta debata była bardzo brutalnie stłumiona, jeżeli ktoś próbował w ogóle ją rozpocząć, nawet nie mówiąc o tym, czy będzie za, czy przeciw. Ale relacje z Ukrainą akurat były jednym z tabu, które od czasu nawet nie inwazji na Ukrainę, ale wcześniejszych czasów, no powiedzmy, były rugowane z debaty publicznej. To znaczy można było debatować na temat interesu Ukrainy w Europie, w świecie, w Polsce, natomiast nie interesu Polski na Ukrainie. Co do tego nie ma wątpliwości. Zresztą to słynno na i w Ukrainie, prawda, podzieliło już dostatecznie Polskę właśnie, żeby pokazywać, kto jest poprawny politycznie, czyli jest w Ukraińcem, a kto jest na Ukraińcem. No więc, proszę Państwa, to jest ogromny problem, bo w tej chwili nagle się okazuje, że król jest nagi i trzeba coś z tym zrobić. Więc mamy teraz symbolikę. Proszę Państwa, no, przepraszam, to, że akurat prezydent teraz odebrał tego orła białego Zełenskiemu, znaczy ja uważam za oczywiście za słuszne, bo jeżeli się, że tak powiem, bijemy na symbole, no to czasami możemy pokazać, że też istnieje w Polsce coś takiego jak jakiś chociaż skrawek dumy narodowej. Tym bardziej, że powinniśmy wychodzić jednak z założenia, że jeżeli ktoś nie szanuje siebie samego i własnej historii, na pewno nikt inny, zapewniam Państwa, tego szacunku nie będzie miał. To trochę, chociaż my chyba liczymy na to, że tak jak ten zespół Sabaton, prawda, który bardzo dużo różnych ładnych piosenek o Polsce napisał, że jak my o sobie dobrze nie mówimy, to chociaż Szwedzi coś powiedzą, tak? No bo to, może to jest jakiś sposób. W związku z tym oczywiście dobrze, że to zrobił, oczywiście, że reakcja, znaczy o reakcji za chwileczkę ukraińskiej, natomiast no sorry, no, wiecie Państwo, jak oni tam teraz oddają te ordery swoje, no było nie rozdawać byle komu, no. No ludzie, no to albo te ordery są traktowane, wiecie Państwo, jak, jeżeli wtedy prezydent, chyba Duda mu chyba przyznawał, nie, tak mi się wydaje, jak mu przyjeżdżał wtedy i coś mu miał dać, to mógł mu, nie wiem, no flaszkę dać. Człowiek chłop by docenił, na pewno. No, jestem przekonany. Bardziej by się cieszył niż z tego orderu. Tym bardziej, że teraz to by tylko kaucję, butelkę na kaucję oddał, nic więcej. Więc to jest bez sensu. To jest tak, że Polska nigdy w Polsce... No takie proste pytania, których nikt nigdy nie zadawał. Ja też nie wszystkie zadam od razu, żeby nie było wątpliwości. Aż tak szalony nie jestem. Natomiast Państwo możecie pozadawać je kolejne sami. Tym bardziej, że wam nie zdejmą kanału, prawda? Mi tutaj zawsze mogą. Więc tak, po pierwsze, no, czy my mamy na przykład jakąkolwiek wizję, czy Państwo w ogóle wiecie o tym, jakie będą skutki, załóżmy, że kończy się wojna, jakie będą skutki przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej? Zakładając, że w momencie, gdyby Ukraina dzisiaj przystąpiła do Unii Europejskiej, to kończy się nam polskie rolnictwo w ogóle, zresztą nie tylko nasze, no francuskie, włoskie, zakładam, że oczywiście my byśmy zagłosowali za, natomiast tamci nie zagłosują za na pewno, bo każdy rząd tam po prostu zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, jakbyś podał taką informację, no ale właśnie nasz nie będzie zwracał uwagi na naszych rolników, będzie zwracał uwagę na tamtych. No, oczywiście, jeżeli by była natomiast normalne negocjacje akcesyjne, to powiedzmy te szanse byłyby trochę bardziej wyrównane, bo oni musieliby spełniać jakiekolwiek normy. Teraz nie muszą ich spełniać, tak? Więc, no i tak dalej, tak? Czyli krótko, ale na pewno pewne jest to, że wszystkie środki strukturalne, które w tej chwili idą do Polski, trafią na Ukrainę. Nikt tego głośno nie mówi. To nie znaczy, że to jest źle, że pójdą. No kiedyś te środki szły do innych krajów europejskich, a nie do Polski. Jak myśmy przystąpili, to żeśmy wyssali, że tak powiem, co się dało. I zresztą żeśmy sobie za to całkiem fajne kawałki infrastruktury w Polsce zbudowali. To nikt chyba nas z tego powodu specjalnie nie narzeka. Więc jest naturalne, że kolejne kraje, które są biedniejsze, je wezmą. Natomiast Ukraina jest dostatecznie dużym krajem, dostatecznie teraz zniszczoną jeszcze infrastrukturą, że na pewno Polska już więcej euro z tego nie zobaczy. Będziemy płatnikiem netto, bo już jesteśmy bogaci, prawda? Już nie jesteśmy biedni. To jest jak gdyby jedna sprawa. Druga sprawa, nikt nie zastanawiał się nad tym tak naprawdę, jaka będzie rola Polski po tym, kiedy Ukraina na przykład właśnie przysłączy się do struktur zachodnich. Chciałem zauważyć, że Ukraina to bardzo dobrze wie, natomiast Polska tego nie wie. Nikt nie debatował na temat roli Polski. W tej chwili Polska próbuje uchodzić za reprezentanta państw Europy Środkowej i Wschodniej na Zachodzie, prawda? Oczywiście to z lepszym, gorszym skutkiem. Mieliśmy te grupy wyszehradzkie, prawda, trójkąty, różne czworokąty, międzymorza i tak dalej. Czyli takie niektóre z tych instytucji całkowicie, zresztą w większości fasadowe, albo tylko przez chwilę działające. No ale tak czy inaczej, prawda, w tej chwili to Donald Tusk może być dopraszany, prawda, i mamy w tej chwili E5, prawda, czyli Polska i Włochy, czyli Tusk i Meloni dopraszani do E3, prawda, formatu, w którym w zadziwiający sposób zawsze znajduje się Wielka Brytania jako, jak rozumiem, może przyszły członek Unii Europejskiej. Natomiast to nie polskiego prezydenta zaprasza się na każdą możliwą konferencję, czy G7, prawda, czy gdzie indziej. Ja rozumiem, że oczywiście chodzi o pokazywanie solidarności z Ukrainą, walce z Rosją i tak dalej, ale musimy się do tego przyzwyczaić, że w momencie, kiedy Ukraina wejdzie już do struktur zachodnich, to ona ma taki pomysł, żeby być tutaj tym głosem Europy Wschodniej i w tej części świata dominować. Dlaczego? No bo tak, dlatego, bo tak postrzega swoją historyczną rolę, bo ma potężne terytorium, wielkie zasoby naturalne, bo ziemia tam rodzi, prawda, tam nie trzeba niczym podsypywać, a rodzi sama z siebie, nawet nieuprawiana. No rodzi też takich jak Załęski, to inna sprawa, czy Budanow, ale też bez uprawiania specjalnego. Więc krótko mówiąc, to są problemy, czy to jest pozytywne dla Polski w sensie ekonomicznym, czy negatywne, a widzieliście Państwo taką kiedyś debatę na poważnie pomiędzy specjalistami. Ja nie jestem specjalistą od rolnictwa na przykład, ale chętnie bym sobie o takiej usłyszał, nie słyszałem. Albo o takiej właśnie, która by mówiła o tym, dobrze, jaką rolę Polska miałaby tutaj w tej Europie Środkowej i Wschodniej odgrywać. Tak na marginesie, jeżeli ktoś mówi, no bo tutaj dzięki Ukrainie nie mamy granicy z Rosją. No ludzie, jak nie mamy? No mamy przecież z Białorusią, która jest w związku Białorusi i Rosji, i mamy z obwodem kaliningradzkim. Na Białorusi bez problemu stacjonuje rosyjska broń nuklearna i ewentualnie rosyjskie jednostki. Tylko różnica jest taka, że onem, żeby tutaj przyjechać w dużej liczbie, to musiałoby przejechać przez cały kraj. No ale tam tak samo, prawda? Co więcej, przypomnę też, że Ukraina przed pomarańczową rewolucją, pomiędzy rokiem 1990 a pomarańczową rewolucją, no mieliśmy Ukrainę, która wcale niespecjalnie była, powiedzmy, mocno bardzo prozachodnia. No i co? No i, że tak powiem, niepodległość nam się skończyła, czy coś takiego? Myśmy jako przecież rządy utrzymywali stosunki z tamtymi rządami i wcale źle te stosunki nie wyglądały, wręcz przeciwnie, były bardzo przyjazne. To ja przynajmniej tak pamiętam, bo ja parę razy miałem okazję być na takich delegacjach właśnie na Ukrainie, dyskutować tam z odpowiednikiem swoim na temat tytułów, stopni naukowych i tak dalej. Nie było żadnych problemów, prawda, antypolskości, czy też żeśmy nie rozmawiali na temat Stefana Chorągiewki i konieczności jego czczenia. No więc krótko mówiąc, ja się trochę znowu wyzłośliwiam, przepraszam Państwa za to, ale to jest, mnie najbardziej nie denerwuje to, że coś zrobili Ukraińcy, prawda, bo ja się akurat tego spodziewałem od zawsze. Inaczej, ja to obserwowałem od zawsze, natomiast zawsze dziwiło mnie to, że w Polsce się nie o tym dyskutuje, a teraz się zaczyna nagle dyskutować. Więc i nagle wszyscy robią kwadratowe oczy i jest zastanawianie się, kto te ordery dawał, prawda, kto wręczał, kto wnioski pisał, zaraz będą śledztwa całe. Natomiast Ukraina, w przeciwieństwie do Polski, być może pod wpływem i wojny, przeszła błyskawiczną ewolucję i zaczęła funkcjonować już w sferze globalnej. Ma bardzo dobrze zdefiniowany swój własny interes narodowy. No, oczywiście utrzymanie niepodległości jest jednym z tych fragmentów tego, ale również po żądaniach, które Zełenski wszędzie, gdzie się nie pojawia, oprócz tego, że mu trzeba dać pieniądze, to jeszcze to drugie zawsze, to jest właśnie natychmiastowe przyjęcie do Unii Europejskiej bez spełnienia wszelkich kryteriów, bo broni nas całej Europy przed Rosją, natychmiastowe przyjęcie do NATO, moim zdaniem do G7 też go za chwileczkę będę chciał, żeby go zapisali. I co gorsza, mogą go zapisać. Więc brak tej debaty strategicznej, brak zdefiniowania swojego interesu narodowego. Wiecie Państwo, no, zacytuję klasyka, no, to jest najważniejszy cytat, którego zawsze uczą wszystkich studentów stosunków międzynarodowych, że kraje nie mają przyjaciół, kraje mają interesy. Jeżeli kraj nie ma zdefiniowanego tego interesu, to się w tym momencie prowadzi politykę romantyczną, a nie politykę pragmatyczną. Państwa, polityki, ja chciałem, no dlatego przywołuję czasami jakieś tam Turcję, Pakistany i tak dalej. Turcja na przykład, żeby daleko nie szukać, ma dużo bardziej skomplikowaną sytuację geopolityczną niż Polska, to na pewno. Znajduje się po pierwsze na głównej trasie migracji, po drugie ma praktycznie nieustające wojny i wielkie organizacje terrorystyczne na większości granic. Wbrew pozorom to nie są tylko granice południowe, ale też mieli przecież północne. Przecież cała Czeczenia, Dagestan, tam południowa Kabardyno-Bałkaria i tak dalej, to wszystko przecież jakoś się do tej Syrii przeszło przez terytorium Turcji, no nie podpalając wiele po drodze. W Turcji jak się aresztuje członków jakichś organizacji terrorystycznych, to tam to muszą podstawiać jakieś duże ciężarówki, bo to by się przecież normalnie z jakieś tam nyski policyjne nie zmieściło. Tam jest po 50, 100 osób, 200 osób. Mają partyzantkę kurdyjską, która wysadzała pociągi, prawda, i atakowała wojsko. Mają wojnę jeszcze z Iranem praktycznie na prawie że granicy. Mają jeszcze całą masę, prawda, takich problemów. Mają Rosję, która przecież przypomina, że te 19-wieczne wojny to jednak ona wygrała. I też by bardzo chciała, żeby ten Bosfor i Dardanele to się tak udrożniły w naturalny sposób. I tak dalej, i tak dalej. I potrafi sobie radzić. Proszę zobaczyć, że sytuacja a propos tych relacji z Rosją, że z jednej strony zestrzeliwują im samolot, a parę chwilę później już podpisują umowy gazowe. Potem w czasie tej wojny nie przystępuje Turcja do sankcji, ale robi za mediatora, a potem jak Rosjanie im oddają członków Azowa, to im przekazują, prawda, na Ukrainę, za co się zresztą Rosjanie śmiertelnie obrazili, ale gaz i ropa płynie dalej, prawda? Więc krótko mówiąc, państwo szczególnie położone w takim miejscu jak Polska, czyli w, no powiedzmy w najgorszym miejscu geostrategicznym świata, najlepszy teren manewrowy dla czołgów, jak ktoś kiedyś powiedział, to no, musi się wykazywać chociaż minimum sprytu w swojej polityce zagranicznej, a nie tylko właśnie romantycznymi zrywami. No więc krótko mówiąc, w tej chwili ja sobie dzisiaj przejrzałem to co, więc nie wiem, czy się Państwo ze mną zgadzacie, czy też nie, ale my musimy mieć najpierw zdefiniowany swój interes narodowy. Jeżeli zostanie po naprawdę poważnej debacie publicznej, której będą wysłuchiwane nie tylko połajanki między sobą paru polityków i jednego będzie się nazywało, że tak powiem, chorągiewkowcem, a on będzie innych nazywał skarpetko-sceptycznymi, bo to jest mniej więcej ten poziom debaty, tylko taki poziom, w którym wezmą udział naukowcy, historycy, ale przede wszystkim ekonomiści, specjaliści od stosunków międzynarodowych na wschodzie, nie ja, od razu powiem, i takie głosy powinny być wysłuchane, żeby społeczeństwo mogło podejmować świadome decyzje, a również partie polityczne powinny się, zresztą to jest chyba taki cel też Nawrockiego, bo ta polaryzacja, zresztą sprytny, bo to jest teraz taka polaryzacja, że kto jest za chorągiewkowcami, czyli za Zełenskim, to jest i to jest przeciwko, znaczy, a PiS jest przeciwko, no wydaje mi się to, więc to, no, to jest sprytne, tak, posunięcie. Ale też jest to, on wykorzystuje to, że takiej debaty politycznej nie było i że ta pomoc dla Ukrainy była za każdym razem, znaczy trudno powiedzieć, w którym momencie ona w jakikolwiek sposób definiowała, jaki Polska ma w tym konkretnie interes. Bo opowiadanie, że interes jest taki, że jak no, Ukraińcy nie tego, to Rosjanie na nas napadną, no dlaczego wcześniej nie napadli na Boga? No? Mieli tyle okazji. Co więcej, mieli też silniejszą armię, prawda, na pewno niż dzisiaj i tak dalej. W związku z tym, no też nie przesadzajmy, tak? Z Kaliningradem też, jak powiedziałem, i z Białorusią graniczymy. Oczywiście ja nie mam wątpliwości co do tego, że Rosja chce odbudować swoją strefę wpływów dawnego Związku Radzieckiego, no ale oni Polski, powiedzmy, cały czas nie traktują jednak jako terytorium do podbicia. No, terytorium do tego, żeby w Polsce był chaos, owszem, ale to... Wiecie Państwo, podobno jest taka plotka, która kiedyś się pojawiła dawno, dawno, dawno temu, że podobno jeszcze na ścianie tego wydziału, czy tam polskiego w KGB, a potem w SVR, podobno wisi taki cytat, który przypisuje się Katarzynie Wielkiej. Od razu mówię że Państwu, że ja nie znalazłem tego cytatu, chociaż przeszukiwałem. Jeżeli ktoś z Państwa go zna, znaczy wie skąd on jest, to bym bardzo chętnie poprosił o podrzucenie. Gdzie podobno właśnie na ścianie jest napisane coś takiego, że taki plakat wisi: w Polsce ma nie być chaosu, w Polsce ma być bezwład. Bezwład. No więc to się udaje nawet bez Rosjan, więc to nie, jakby nie jest potrzebne zaangażowanie specjalne, czy wychodzi nam to świetnie. No jest tak, reasumując, proszę Państwa, jeżeli my nie potrafimy zdefiniować naszego interesu narodowego w tym, w jaki sposób mamy na przykład pomagać Ukrainie i co chcemy w zamian za to, a nie pomagać bezinteresownie, bo niestety bezinteresowność to, jeżeli ktoś liczy na wdzięczność, to jest już takim naiwniakiem, że naprawdę nie powinien w ogóle zajmować się polityką żadną, nawet do poziomu Rady Osiedla. To jest jedna rzecz, bo coś takiego jak wdzięczność, polska historia akurat wie, Państwo pamiętacie może taką piosenkę chyba Kaczmarskiego, przelana krew i zeszłoroczny śnieg, jednaką wartość mają na tym świecie. Więc no, z tego żeśmy nie wyciągnęli, prawda, nigdy z tej historii żadnych wniosków. Więc jaki mamy w tym konkretnie interes? Co będziemy mieli z tego, jeżeli będziemy pomagać? No, bo może nie powinniśmy, może powinniśmy. No? Debatował ktoś nad tym, pytał się ktoś. To, żeśmy się pozbyli starego sprzętu poradzieckiego, którego z którym generałowie nie chcieli się rozstać, bo przypominał im czasy wczesnego Gustlika i Janka Kosa, prawda, i ten czarno-białych filmów z Czterech Pancernych i Psa, to akurat może dobrze. Natomiast to, żeśmy się przezbroili po zęby, też dobrze. Natomiast to, czym żeśmy w ogóle, czy ten sprzęt był sprzedawany, czy on był dawany za darmo, a może nie za darmo, czy w ogóle, proszę Państwa, w ogóle rozpoczynajcie debaty na ten temat, tak jak było z tymi Starlinkami słynnymi. Rozpoczynanie debaty na ten temat w jakikolwiek sposób jest uznawane za skarpetkosceptycyzm, a ja właśnie uważam, że taka debata powinna mieć miejsce, jeżeli oczywiście chcemy prowadzić jakąś politykę wobec Ukrainy, bo jeżeli nie chcemy jej prowadzić, czyli chcemy, żeby to Ukraina prowadziła politykę wobec nas, a my jesteśmy po prostu tanim bądź darmowym dostawcą różnych benefitów dla Ukrainy, no to okej, no ale to trzeba było, to ja bym na miejscu w takim razie Nawrockiego jednak dał mu dwa ordery i nie tylko Orła Białego, ale jeszcze jakiegoś bociana bym do tego dodał, prawda, żeby chłop to przyjął i ja mówię jeszcze jakąś tam no, załącznik z zakąską i pewnie przyjmą, tak? Trzeba byłoby to dawać na kolanach, prawda, więc nie wiadomo do czego by temu Zełenskiemu to przypiąć, ale to już jest zupełnie inna historia. Więc to jest jak gdyby jedna rzecz, więc jeżeli chcemy to robić, to powinna się w Polsce taka debata odbyć. Mam nadzieję, że ta awantura będzie do tego jakąś okazją. Czy Polska w ogóle właśnie ma pomysł na to, czy jeżeli od razu mówię, że jeżeli ktoś z Polski myśli i w ogóle liczy na to, że tak już silna w tej chwili Ukraina w swoim przekonaniu, której prezydent sobie rozmawia co chwila z premierami, prezydentami, powiedzmy na całym świecie głów państw, i oni go traktują, przynajmniej udając, jako prawie że równego sobie, że tutaj Polska będzie miała jakiekolwiek zyski z odbudowy, no to wiecie Państwo, to ja przypominam, no tak jak, proszę Państwa, z odbudowy Iraku, żeśmy zarobili na tym, a jak i jeszcze więcej, tak? W związku z tym, tutaj, proszę Państwa, no sorry, ale zyski z odbudowy takiego kraju, jakieś konferencje na ten temat i tak dalej, Państwo, to wszystko, jak się skończy wojna, to tamten kraj przecież będzie się kierował własnym interesem narodowym i pragmatyzmem. Jeżeli ktoś będzie chciał budować jakąś kolej czy drogę, to niech przychodzi z kapitałem od razu, czyli z kredytem. Oni nie wydadzą ani grosza, potem taki kraj sobie będzie odzyskiwał to lub nie przez najbliższe 25 lat i będą to przede wszystkim kraje, które mają w tym wielkie doświadczenie. Będą tam Amerykanie, którzy przychodzą z wielkim kapitałem, a i z powiedzmy ambasadami, które działają lepiej niż najlepsze te zespoły sprzedażowe dużych korporacji. Zresztą często to jest tożsame. Będą tam Niemcy, bo Niemcy mają znakomicie opracowaną sprawę ekspansji zagranicznej ze swoimi funduszami specjalnymi, prawda, z Hermesem do ubezpieczania kredytów, z wielkim kapitałem. A jeżeli Państwo nie wierzycie, ja to obserwowałem w bardzo, bardzo wielu krajach, w związku z tym dlaczego nagle miałoby być inaczej na Ukrainie. Będą być może Francuzi, choć są mniej sprawni, oni sobie lepiej radzą w swoich byłych koloniach niż na takim wolnym rynku i tak dalej. No a my będziemy na tyle, na ile tam jesteśmy w tej chwili, a może troszeczkę więcej. Żadnych bym się, chyba że chodzi o jakieś konkretne etaty, tak jak było poprzednio dla różnych prominentnych polityków, którzy właśnie obejmowali prominentne funkcje w różnych prominentnych tych przedsiębiorstwach dużych prominentnej Ukrainy. Z tym prominentne to celowo, więc powtarzam wielokrotnie. I tak to mniej więcej wygląda. W tej chwili mamy tak, Zełenski napisał, proszę Państwa, żebyśmy już powiedzieli od razu, Zełenski oczywiście odpowiedział Polsce, tak jak zresztą na to niestety, żeśmy sobie, znaczy zasługujemy, nie, no my tak na to nie zasługujemy, natomiast tak, żeśmy sobie zasłużyli na to, właśnie tym nieartykułowaniem swoich interesów narodowych za każdym razem. W związku z tym, no on nas traktuje po prostu lekceważąco. Dlaczego lekceważąco? Bo wie, że może zlekceważyć. Wiecie Państwo, to trochę tak jak z tym układem Bibiego z Trumpem. No Bibi może sobie pozwolić na granie na wszystkim Trumpowi, bo wie, że i tak ten mu nic nie zrobi, tak? Więc tak samo jest tutaj. Zełenski powiedział, że zwróci order Polsce, pokazał zdjęcia, że medal jest pakowany i odsyłany z powrotem do Nawrockiego. Ale dlaczego? Bo został również przyznany carycy Rosji Katarzynie II, Benito Mussoliniemu i byłemu kanclerzowi Niemiec Gerhardowi Schröderowi, który ściśle współpracuje z Rosją. My na Ukrainie nie będziemy się z tym kłócić. A oczywiście Ukraina nadal będzie otwarta na wszelkie istotne formy współpracy z Polską, aby nie dopuścić do błędnej interpretacji, złożonej bolesnej historii naszych narodów oraz zapewnić należny szacunek wszystkim niewinnym ofiarom XX wieku. Proszę Państwa, no więc krótko mówiąc, jeżeli Państwo macie jakikolwiek wątpliwości, że tam kogoś to zabolało, wręcz przeciwnie, no to jest nareszcie pretekst, prawda, żeby pokazać Polsce, jakie jest jej miejsce, ale tak jak mówię, samiśmy to sobie wypracowali. I jeżeli sobie nie wypracujemy innego sposobu na rozmowy z Ukrainą, to nie oczekujmy, że jak gdyby, że będzie lepiej, bo będzie gorzej. Tu akurat chciałem zaznaczyć, że to nie chodzi tylko o Ukrainę, prawda? Ukraina akurat jest dobrym przykładem, bo teraz się to wydarzyło, więc wszyscy o tym dyskutują, ale to przecież dotyczy też państwa położonego tam, gdzie chce. Stosunków zresztą też z różnymi innymi państwami dużymi, gdzie bardzo często podejmowane są decyzje bardzo poważne, zresztą gospodarcze, które odnosi się wrażenie, że nie tutaj zostały ustawy napisane lub też pewne idee podyktowane, bo tamte państwa, jeżeli dostrzegają, czy państwa generalnie świata tak działają, jeżeli dostrzegają, że mają państwo, które prosi się, żeby być czyjąś kolonią, najlepiej kilkudziesięciu właścicieli teraz naraz, no to tak traktują, bo dla nich jest ważne, bo dla takiego polityka, czy w stolicy którejś jednej czy drugiej europejskiej, to on jest wybierany, wbrew pozorom, nie przez polskich wyborców, tylko przez swoich wyborców. Więc jak będzie mógł powiedzieć, proszę bardzo, załatwiłem, że już nie powstanie taki zakład w Polsce z przyczyn środowiskowych, więc nie będziecie mieli konkurencji u siebie, no to może to jego wybiorą, prawda, będą go kochać, prawda, robotnicy tam będą mieli pracę, politycy będą mogli się pochwalić, prawda, będą wybierani na kolejne kadencje i tak dalej. Wbrew pozorom nie będzie się kierował interesem Polski, jeżeli Polska nie potrafi się sama swoim interesem zająć. No to nie musi oznaczać, proszę Państwa, konfrontacji z każdym krajem, ale ten interes powinien być bardzo dokładnie zdefiniowany. No a jak może być zdefiniowany, jak nie jest zdefiniowany? Więc i to tak jak gdyby da capo al fine, prawda? Mamy takie zamknięte kółeczko. Tutaj oczywiście prezydent Nawrocki powiedział też, że cofnięcie nagrody nie jest skierowane przeciwko narodowi ukraińskiemu i nie stanowi zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. No ale, proszę Państwa, no ale Ukraina to jest tak właśnie postrzegane, więc jeżeli ten symbol już miał być, no to nie ma tutaj co się dalej kajać, prawda? Tylko jak się powiedziało A, to trzeba mówić B, a jeżeli się nie mówi B, to było A nie mówić, krótko mówiąc. No właśnie, teraz Budanow oddaje, teraz zdaje mi się, Sybicha oddaje odznaczenia, które oddalił w Warszawie. No mówię, było nie dawać, było po pół litra dać, prawda? Chłopaki by się ucieszyli, to jest ich poziom akurat wyzwalania i byle jakiegoś dobrego trunku. Sybicha napisał, nigdy nie chcieliśmy tego konfliktu. Powiedział właśnie, że Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu za zasługi dla Polski. No, jakie Sybicha ma zasługi dla Polski? Ubolewamy, że zamiast szukać rozwiązań, strona polska zdecydowała się na eskalację tej zaostrzonej sytuacji do poziomu nieakceptowalnego i niewystarczającego. No więc jednak wskazano na liczne obszary współpracy na przykład, więc Organizacja Narodów Zjednoczonych, to ja od razu Państwu powiem, że ja sobie też poczytałem reakcje amerykańskie na to, znaczy na razie prasy, nie polityków. Tutaj oczywiście premier Tusk powiedział, konflikt między Polską a Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Nie, on nie szokuje, bo sojusznicy są przyzwyczajeni do tego, że oni potrafią artykułować swoje własne interesy, natomiast szokuje może tym, że nagle Polska próbuje i to w taki tylko symboliczny sposób to zrobić. Zełenski zresztą tak jest, o tym, że tam o tym dekrecie, o chorągiewkowcach, prawda, z czasów II wojny światowej, to też nie ma sensu opowiadać. Co jeszcze, oczywiście tutaj wszyscy twierdzą, że na tym korzysta Moskwa i tak dalej. Proszę Państwa, czy to jest tak, no co na tym skorzysta Moskwa tak dokładnie? No, czy co, że będą mieli pretekst do jakiegoś jednego czy dwóch komunikatów propagandowych? Moim zdaniem nie. Natomiast trzeba też pamiętać, że, tak jak mówię, no ten, wiecie Państwo, to jest tak, jak dla mnie to jest niesamowite, przepraszam, to jest jeszcze jedna dygresja od dygresji, jak na przykład liczni na całym świecie, ja chciałem nawiązać do trochę innego konfliktu, tak, czyli konfliktu na Bliskim Wschodzie, gdzie na całym świecie Rzymianie, w Stanach Zjednoczonych na przykład, od początku prawie tego konfliktu, tego kiedy ten konflikt zaczął przypominać masową depopulację i dezurbanizację jeszcze w strefie opatrunku, to właśnie Rzymianie w Stanach Zjednoczonych masowo przeciwko temu protestowali. Te takie wielkie na przykład okupacje tam sali Senatu i tak dalej, to były organizacje rzymiańskie. Oni protestowali przeciwko państwu, które jest teoretycznie państwem Rzymian i które próbuje mówić, że jest w ogóle reprezentantem wszystkich Rzymian. A tamci Rzymianie się z tym nie zgadzają, ponieważ uważają, że jest to państwo, powiedzmy, rozwoju odrębnego, naszystowskie neo i generalnie państwo rządzone po prostu przez fanatyków ultrareligijnej prawicy. I protestują przeciwko temu. Natomiast u nas, w kraju, prawda, w tym, a nie tamtym, nagle się mówi, no nie, to jest po prostu antyszamanizm. I generalnie też polscy ci właśnie Rzymianie, którzy tam no, nie kultywują, no, ale mówią, że są przynajmniej z pochodzenia Rzymianami, oni są za tamtym państwem. To, no okej, mogą być. Ale są wśród nich również socjaliści, komuniści, którzy no, jakby tam się znaleźli, to by dostali pałą przez głowę, prawda, i do więzienia razem z Filistynami, no. Więc krótko mówiąc, to jest takie właśnie zadziwiające. Może mamy tutaj coś w powietrzu albo w wodzie, no ale taki właśnie brak, to że, a może jesteśmy po prostu jeszcze na takim etapie rozwoju, gdzie na całym świecie wiadomo, że jeżeli mamy z tamtej strony ultraprawicowy, ultranacjonalistyczny rząd, no to na Boga nie spodziewajmy się, że nagle stanie się liberalno-demokratyczny, miłujący jak gdyby pojednanie i nie odwołujący się do swoich chlubnych symboli pod tytułem no właśnie brat dziadka w ZZ Top, dziadek w Gutenachcie i w innych tam formacjach pomocniczych i ochotniczych, tak? No, to bez zdziwienia, krótko mówiąc. Reasumując, proszę Państwa, brak wizji strategicznej Polski, brak zdefiniowanego interesu narodowego powoduje, że państwa inne świata postrzegają Polskę tak, jak postrzegają. I wiedzą, że Polacy akurat ostatnią rzeczą, którą potrafią, to dbać o własny interes narodowy w momencie, kiedy przychodzi do stosunków zagranicznych. No, w stosunkach wewnętrznych radzimy sobie bardzo dobrze, chociaż głównie trochę się o niego kłócąc. W związku z tym traktują nas tak, jak traktują, a potem my wykonujemy takie właśnie różne rozpaczliwe gesty, które są odczytywane jako gesty bardziej histeryczne niż historyczne. I nie powinniśmy się naprawdę temu dziwić, było po prostu inaczej prowadzić tę politykę zagraniczną od początku. No. I tyle. To nie znaczy, że nie pomagać. Tylko pomagać w taki sposób i w tej formie i w takim zakresie, w jakim, powiedzmy, realizujemy swój własny interes narodowy. Jeżeli żeśmy tak robili, no to powstaje pytanie, dlaczego żeśmy wcześniej nie postawili tych kwestii historycznych bardziej zdecydowanie. Wtedy, szczególnie kiedy Ukraina bardziej potrzebowała pomocy. No teraz już od Polski nie potrzebuje, bo ma od wszystkich innych, prawda, jeszcze od nas teraz w ramach tych 90 miliardów euro pożyczki będziemy za nich spłacać tę pożyczkę. No oni się z tego cieszą. No jeżeli tak ktoś robi, nie stawiając żadnych warunków, no to ma to, co zasiał, tak? Tutaj nie można mieć co do tego wątpliwości. Czy to ucieszy Putina? No pewnie, że to ucieszy Putina, ale moim zdaniem oni, Rosjanie to skomentują, w ogóle tego nie skomentują, bo to jest samokomentujące się, albo będzie jakiś taki krótki, złośliwy komentarz ze strony Ławrowa, prawda, że Polska jak gdyby ze żłobka polityki zagranicznej awansowała na pierwszy rok przedszkola, tak? i tak to mniej więcej będzie komentowane, czy coś w tym stylu. No w każdym razie będzie to mocno dla nas lekceważące, że coś, że przejrzeliśmy na oczy, czy coś w tym guście. Proszę Państwa, no mówię, no to trochę będzie w tym racji, tak, że dlaczego przejrzeliśmy na oczy w tej chwili, jeżeli to się niespecjalnie różniło od początku tego rządu. Oczywiście, żeście Państwo nie mieli wątpliwości, moim zdaniem, że inne rządy mogłyby się zachowywać inaczej, tak? To tak nie jest, ale to jest rząd taki, jaki jest. Tutaj jeszcze Czarnek, bo tutaj cytowany jest notabene Przemysław Czarnek, prawda, czyli premier INSPE, powiedział, dlaczego w tym rządzie są Ukraińcy, którzy obrażają Polaków. Potem wezwał też do dymisji Szeptyckiego za zdradę narodową. To pisze o tym New York Times notabene, że właśnie, no właśnie, ale Tusk ostrzegł przed komentarzami, które ośmielają większe grupy ludzi do podsycania ksenofobii, pogardy i pogardy, których pochodzenie nie odpowiada standardom czystej polskości. Znaczy, ja nie wiem, o co chodzi z tą czystą polskością i z tą ksenofobią, no ale to są właśnie, proszę Państwa, te argumenty niestety, które mają zakończyć debatę publiczną na ten temat. No i tak będzie, znaczy, żeby nie było wątpliwości. Debata zostanie sprowadzona, moim przynajmniej zdaniem, będzie sprowadzona do tego, żeby to powiedzieć, to w takim razie ci są skarpetko sceptyczni, a ci są, że tak powiem, chorągiewko entuzjastyczni. I na tym się skończy. A szkoda, dlatego, bo taka debata, proszę Państwa, tak czy inaczej będzie potrzebna. Przecież nas czekają wielkie zmiany na przykład w układzie euroatlantyckim. Nas, czyli krótko mówiąc w NATO, prawda? To, że Trump chce wycofać się z NATO, no to zrobi w takiej czy innej formie. Moim zdaniem, nawet żeby to był jego ostatni dekret, to zrobi coś takiego właśnie, żeby to NATO rozwalić. I tyle, bo tak sobie założył, proszę Państwa, nie teraz, tylko jeszcze kadencję wcześniej. W tej poprzedniej kadencji już to próbował zrobić i był na dobrej drodze, gdyby nie Marco Rubio go zatrzymał. Więc to jest nowa rola w Unii Europejskiej. Czy Polska właśnie będzie starała się, moim zdaniem, między innymi właśnie dzięki dążeniu do zdecydowanego przyspieszenia gospodarczego jeszcze bardziej, odgrywać jednak większą rolę, tak? Jaką Polska ma pomysł na migrację? Jaki Polska ma pomysł właśnie na relacje z krajami, które są krajami kandydackimi? Czy uważamy, że ekspansja na wschód wbrew jak gdyby normom ustanowionym na Unię Europejską, to jest polska racja stanu, czy też nie? Czy na przykład Unia Europejska wzmocniłaby się bardziej przez przyjęcie Turcji czy Ukrainy? Tak, notabene Turcja, prawda, byłaby prawdopodobnie nie beneficjentem środków, tylko donatorem ze względu na jednak silny rozwój gospodarczy. Chociaż tam te biedne regiony Anatolii, może inaczej to by wyglądało. No tak czy inaczej, prawda, proszę Państwa, jest ileś tam takich dylematów, ale te dylematy powinniśmy rozstrzygać nie z punktu widzenia tego, co jest lepsze dla Brukseli, co jest lepsze dla Berlina, co jest lepsze dla Paryża, czy co jest lepsze dla Kijowa, tylko tak co jakiś czas, co jest lepsze dla Warszawy, a nawet jeżeli nie Warszawy, to powiedzmy sobie takiego Rzeszowa, Białegostoku, prawda, Poznania, Katowic, czy kogo jeszcze tam nie wymieniłem, prawda, po drodze, czy Gdańska, żeby daleko nie mówić. I tak tym się powinny kierować władze najjaśniejsze Rzeczypospolitej. Dobrze, dziękuję Państwu za ten wysłuchanie tych moich wynurzeń. Ja tak mówię, no nie lubię się o tej polskiej polityce wypowiadać właśnie ze względu na ten bardzo niski profesjonalizm, brak tej właśnie debaty, brak wizji strategicznej, brak również kadr, które byłyby w stanie tę wizję strategiczną zrozumieć. Kadry są, jakie to dziennikarze udowodnili i pokazali, jakie są, więc no też trudno się czegoś więcej spodziewać, ale w pewnym momencie no świat tak czy inaczej wymusza na nas zajmowanie jakichś stanowisk, czy podejmowanie jakichś działań. I potem się okazuje, że jest właśnie jak jest. Dobrze, proszę Państwa, teraz tak, kończymy temat ukraińsko-rosyjsko-polski. Jak jeszcze jutro coś się pojawi, jestem ciekaw reakcji strony rosyjskiej w tej chwili. Tak jak mówię, moim zdaniem będą jakieś takie mocno lekceważące w stosunku do Polski, takie pokazujące właśnie, że no super, że nauczyliśmy się mówić, prawda, niedługo odkryjemy ogień albo koło. No ale z punktu widzenia polityki zagranicznej niestety to tak już zaczyna wyglądać. Dobrze, proszę Państwa, mamy teraz kolejny temat, otóż Iran zamyka cieśninę, Vance jedzie do Szwajcarii. Od razu mówię, że Państwo oglądacie to o 11.30, więc o godzinie 11.45 już może być zupełnie inna sytuacja, ale na razie jest tak, że delegacje poleciały, pomimo tego, że jeszcze kilka godzin temu pojawiały się informacje, że Vance nie poleci. No, już w ogóle nie będzie tego spotkania. W skład delegacji wchodzi Arakci i Kalibaw z jednej strony, z drugiej strony będzie Vance. Kalibaw oczywiście opublikował zdjęcie, na którym stoi przed samolotem z hashtagiem MINAP168, prawda? To chodzi oczywiście o tą szkołę. Vance przybył już podobno do Szwajcarii, przyleciał i tutaj będą prawdopodobnie odbywać się dwudniowe rozmowy z irańskimi urzędnikami. Będą również, polecieli również nie wiadomo po co Kushner i Witkow. Poza tym poleciał też do Szwajcarii Shehbaz Sharif oraz feldmarszałek Munir. Co ciekawsze, co świadczy o powadze sytuacji, bo Munirowi tak by się nie chciało latać, krótko mówiąc, żeby to było byle co. To spotkanie miało być oczywiście w piątek, miało być oficjalnym, uroczystym podpisaniem, ale jak Państwo pamiętacie, akt kapitulacji w Wersalu podpisał Trump wcześniej, bo chciał zrobić sobie show, więc już Vance nie ma co podpisywać specjalnie. Co jeszcze więcej? Tutaj do rozmów pokojowych Szwajcarii dodano nadzwyczajną sesję poświęconą konfliktowi państwa opornego tam, gdzie chce i Jabollahu. Co więcej, nadzwyczajna sesja ma być właśnie poświęcona temu i prawdopodobnie ona zdominuje, przynajmniej w komunikatach, to co się będzie działo. No ale ponieważ w rozmowach nie będą brali udział ani przedstawiciele państwa położnego tam, gdzie chce, ani Jabollahu, w związku z tym, no niby właściciele rozmawiają, natomiast co do kwestii realności wpływu Trumpa i Vance'a na kraj położony tam, gdzie chce, no mamy właśnie weryfikację, tak? Mamy powiedziane sprawdzam i to sprawdzenie nie wygląda wcale znakomicie dla Stanów Zjednoczonych, wręcz przeciwnie. A już zapowiedzi Trumpa, że robią to, co im każe, no to już brzmią po prostu groteskowo. Zresztą w ogóle, proszę Państwa, no Trump w ciągu ostatnich 48 godzin popełnił tyle różnych groteskowych sformułowań. On powiedział, że to wszystko wygląda na totalną kapitulację Iranu, to co podpisał, wbrew całemu światu, tak? Tutaj nie ma chyba ani jednej osoby, przynajmniej wśród organizmów wielokomórkowych, która by nagle twierdziła, że to jest wygrana, tak, w jakikolwiek sposób. Krytyka jest zresztą od lewej do prawej, w całych Stanach Zjednoczonych tego dealu, ale to jest zupełnie inna historia. W każdym razie w odpowiedzi na to, że w sumie ja już nawet zgubiłem rachubę, zdaje się, że od piątku w ramach tego właśnie niby zawieszenia broni państwo położone tam, gdzie chce, odesłało do Jerozolimy ponad 80 osób, z czego przeważająca część to są cywile. Otóż, co więcej, w związku z tym Iran ogłosił zamknięcie cieśniny Ormus. Irańskie dowództwo wojskowe poinformowało w sobotę, że zamyka cieśninę. Co więcej, po ogłoszeniu zamknięcia cieśniny irańscy i amerykańscy urzędnicy właśnie pojechali do Szwajcarii, to powiedziałem. Natomiast oczywiście amerykańska marynarka wojenna powiedziała, że nie, to jest nieprawda, że to ona panuje w cieśninie i że żadnego zamknięcia nie ma i statki mogą sobie swobodnie przepływać. Natomiast no, to jest oczywiście komunikat, proszę Państwa, to jest komunikat taki, który powoduje, że natychmiast wzrasta ryzyko zasadniczo przepłynięcia przez tą cieśninę i prawdopodobnie to wstrzyma część tankowców samych z siebie, czyli nie sam fakt, że ktoś im tam przepłynie, zablokuje, tylko ubezpieczyciele powiedzą, że jednak nie. W każdym razie no, uwięzione statki ostrożnie zaczęły przepływać przez cieśninę Ormus po zawarciu wstępnego porozumienia. Bodajże 55 statków handlowych do tej pory w sobotę przynajmniej przepłynęło. No właśnie dowództwo centralne powiedziało, że cieśnina wcale nie jest zamknięta. No tak jak mówię, no Iranowi wystarczy jeden dron trafiający w jeden tankowiec i ona się zamknie sama przez się, że tak powiem, przez siebie oczywiście powinno się powiedzieć. Otóż Vance powiedział w sobotę rano w programie, że cieśniny są już otwarte. Potem Tim Hawkins, prawda, który się wypowiadał w tej sprawie, z kapitan marynarki wojennej, Iran nie kontroluje cieśniny Ormus, ruch nadal się utrzymuje, siły zbrojne USA monitorują sytuację, aby zapewnić, że się tak nie stanie, że nie zostanie zamknięta. Natomiast no, Kepler nie potwierdził tych danych amerykańskich. Kepler to jest ta firma, która liczy każdy ten statek, który przepływa. Powiedziała, że w sobotę 20 statków, nie 55, przepłynęło cieśninę Ormus. Pakistan natomiast powiedział wczoraj, że dzisiaj właśnie będą te spotkania w Szwajcarii. W sobotę trzeba jeszcze też powiedzieć, co się wydarzyło. Aha, jeszcze mamy, tak, przedstawiciel humanistycznej armii Powiedział też, że otrzymali podobno dyrektywę o zawieszeniu broni dla Libanu, ale no, naloty cały czas trwają. W tej chwili, mamy właśnie też od razu, powiem Państwu, najnowsza dana, która mi się pojawiła, przynajmniej Centrum Operacji w Sytuacji Nadzwyczajnej Ministerstwa Zdrowia Publicznego Libanu informuje, 83 osoby odeszły na drogę do Jerozolimy, 141 jest rannych. No generalnie Vance bardzo ostro ostatnio wypowiadał się o państwie położonym tam, gdzie chce. Zresztą nic dziwnego, bo on sobie musi wiedzieć o tym, że no jeżeli Trump przeminie, to Yahu Natan może zostać. I krótko mówiąc, państwo położone tam, gdzie chce, będzie wtedy jego problemem, jego polityki zagranicznej i on będzie musiał podejmować być może różne niepopularne decyzje, więc dla niego byłoby najwygodniej, gdyby to Trump jeszcze, że tak powiem, ustawił stosunki właśnie między obydwoma państwami do właściwego poziomu. Właśnie Vance poskarżył się, że za każdym razem, kiedy USA i Iran zbliżały się do porozumienia, państwo położone tam, gdzie chce, przeprowadzało kolejny atak na Liban. Znaczy, no słusznie zauważył, bo tak dokładnie jest. Tyle tylko, że od razu, uwaga, ważny komunikat, to, że on się dziwi publicznie, jest, no, to powinno budzić zdziwienie, bo państwo położone tam, gdzie chce, przecież mówi, że tak będzie robić. Że zrobi wszystko, żeby sabotować ten deal, prawda, że będzie dalej atakować Liban i dalej będzie okupować Liban, Syrię, Zachodni Brzeg i strefę. I to mówi, to jeżeli to mówi minister obrony tamtego kraju, no to kto ma jeszcze więcej się wypowiedzieć? No nie wiem, to powinni, czy to państwo położone tam, gdzie chce, powinno pojechać do tej Mount Rushmore, prawda, i za obok tych prezydentów tam napis taki wykuć w kamieniu, prawda, żeby był dostatecznie duży, albo ułożyć jakiś tam muszelek na plażach, prawda, te duże napisy, żeby satelita amerykański zrobił, to może dotrze do drugiej strony. Państwo położone tam, gdzie chce, ma wyraźnie właśnie zdefiniowany swój interes narodowy i tym interesem jest brak dealu z Libanem. I to, za co jest Yahu Natan krytykowany, dzisiaj zresztą też znowu Jar Lapid się wypowiedział, no po prostu to są dopiero, czy on, Jar Lapid naprawdę, w tamtym kraju jest ciężko robić stand-up, wystarczy Jar Lapid, prawda, przebija wszystkich. On powiedział tak, że on popiera i tak dalej, ale tutaj nieudolna wojna prowadzona. Więc to jest taki sam, proszę Państwa, taka sama krytyka, jak krytyka u Putina, że go krytykują za to, że prowadzi nieudolnie wojnę z Ukrainą, a w związku z tym należałoby, zresztą tego już nie dodają tam, że należałoby go zastąpić kimś, kto powinien prowadzić tę wojnę skutecznie. I tak samo jest w tej chwili w państwie położonym tam, gdzie chce. No w każdym razie tutaj Rubio powiedział właśnie, że Vance właśnie powiedział, znaczy Vance powiedział, że Rubio powiedział, prawda, że Rubio aktywnie zarządza sytuacją i że sytuacja tam faktycznie się poprawia. Znaczy, na czym ma polegać ta poprawa, nie do końca wiadomo. W każdym razie tak, Trump będzie się spotykał chyba dzisiaj też w Camp David ze swoimi doradcami. On powtarzał w ostatnich dniach wielokrotnie, że tutaj, że no, tłumaczy oczywiście, że to totalne zwycięstwo, które odniósł, było spowodowane sytuacją ekonomiczną. Powiedział, nie mielibyśmy ropy przez miesiące, dopóki zrzucane są bomby, to jest to automatycznie zamknięte. Znaczy chodzi o Ormus, ponieważ te statki kosztują od 500 milionów do miliarda dolarów za sztukę, nie będą pływać pod rakietami. Tak, to powiedział jeszcze w wywiadzie. Mamy na myśli, że mamy 700 lub 800 statków, które odpływają, ale jeśli je zaatakują, żaden z nich nie odpłynie. Teraz jest jeszcze, co jeszcze można powiedzieć? Otóż wskazuje się, że no, jakby liczni politycy w Stanach Zjednoczonych próbują wpłynąć na Trumpa do wywarcia realnej presji na państwo położone tam, gdzie chce, aby ta umowa nie została zrujnowana. Znaczy, może inaczej, żeby gospodarka światowa nie została zrujnowana kosztem realizacji celów wojennych państwa położonego tam, gdzie chce. Taki właśnie Benjamin Friedman, właśnie z Defense Priorities, z takiego think tanku, to jest cytowany dzisiaj przez amerykańskie media, powiedział, państwo położone tam, gdzie chce, musi obawiać się ograniczenia pomocy i zawieszenia amerykańskiej pomocy wojskowej, w tym usunięcia amerykańskich systemów obrony przeciwrakietowej, które go chronią, jeśli odmowi współpracy. No niestety właśnie, proszę Państwa, tutaj Stany Zjednoczone też trochę tak jak Polska próbują jakby podejmować suwerenne decyzje. Tyle tylko, że no nie wiem, no każdy ma taką tą wyspę podkarpacką, jaką sobie, na jaką sobie zasłużył. No i to może to jest właśnie, może to jest odpowiedź na te pytania, które wydają się być bez odpowiedzi na gruncie racjonalnym. No dobrze, proszę Państwa, mamy temat kolejny. Mamy, proszę Państwa, temat kolejny. To jest temat dzisiaj taki trochę luźniejszy, pierwszoplanowy na wielu gazetach. To jest temat Trump obraża Meloni. Jeden tutaj z, nie wiem, jeden z jakichś polskich polityków powiedział, że on by tam nie, czy publicystów właśnie powiedział, czy kiedyś próbowałeś kłócić się z Włoszką, tak? No to prawda. To jest rzeczywiście, ja co prawda nie próbowałem, ale wielokrotnie słyszałem we Włoszech takie właśnie debaty i tak, rzeczywiście nie próbowałbym. Więc krótko mówiąc, to nic, przepraszam, te wszystkie filmy o Włoszech, prawda, gdzie występują różni twardzi gangsterzy, a tak naprawdę okazuje się później, że to jest totalny matriarchat w tych organizacjach, prawda, w wielkich organizacjach supermocnych i przestępczych, i że właśnie za każdym razem gdzieś tam jest jakiś szef tej mafii, a tak naprawdę to albo matka, albo żona trzyma tam jak gdyby cały ten interes w garści. No moim zdaniem to literatura faktu. Więc krótko mówiąc, zresztą to nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale to jest zresztą takie powiedzenie, bo nie pamiętam niestety jednego właśnie z włoskich polityków, który właśnie a propos matriarchatu właśnie powiedział, że to przecież wilczyca wykarmiła Romulusa i Remusa, prawda? Więc tutaj, co tu tutaj dużo dodawać? No krótko mówiąc, Trump w tym momencie oczywiście pojechał po raz kolejny. Trzeba pamiętać, że te stosunki między Giorgio Meloni i Trumpem były zawsze dobre. On kiedyś właśnie tam, jak ona tam coś do niego mówiła po włosku, to powiedział, że nic nie rozumie ani słowa, ale to tak pięknie brzmiało. Więc natomiast, że oni są zaprzyjaźnieni, bo być może byli, tym bardziej, że no ona jest, ma jak gdyby i pochodzenie polityczne jak najbardziej prawidłowe dla Trumpa i była postrzegana przez długi czas jako taki człowiek Trumpa no, obok Orbana. Tyle tylko, że dla społeczeństwa włoskiego i to od lewej do prawej, to się jednak okazało wielkim obciążeniem, znaczy dla niej to się okazało wielkim obciążeniem, ponieważ Trump jest nietolerowany w całym spektrum tej sceny politycznej bądź znakomitej większości. W związku z tym teraz ona się zaczęła od niego coraz bardziej oficjalnie odcinać, ponieważ po przegranym referendum, gdzie opozycja wykorzystała przeciwko niej właśnie te szczególne związki z Trumpem, chociaż ona się od tego odżegnywała, no ale to podobno zaważyło na tym, ponieważ no, musicie Państwo wiedzieć, to było skomplikowane referendum o bardzo skomplikowanej sprawie, której tak naprawdę większość ludzi nie rozumiała, o co chodzi, więc to był taki plebiscyt za Meloni przeciwko, no i zagłosowali przeciwko. I podobno jednym z tych czynników był właśnie ta relacja z Trumpem. No więc teraz Trump powiedział coś takiego, że Meloni błagała go o zdjęcie z nim na szczycie grupy G7 po to, żeby sobie zwiększyć swoją popularność. No więc Meloni powiedziała właśnie, że odpowiedziała mu, że to jest kłamstwo. Powiedziała, że są to wypowiedzi całkowicie sfabrykowane. Meloni też oznajmiła, że jest zdumiona. Następnie powiedziała, że jest bardziej ustępliwy wobec wrogów Zachodu niż wobec sojuszników. Co więcej, potem włoski minister spraw zagranicznych Antonio Tajani odwołał swój udział w zbliżającej się dużej konferencji gospodarczej w Miami. Inni włoscy urzędnicy również wyrazili oburzenie wypowiedziami Trumpa. No Trump podbił to w sobotę rano, uparcie twierdząc w poście w mediach społecznościowych, że Meloni wielokrotnie prosiła o zdjęcie ze mną. Następnie powiedział, że Meloni kiepsko radzi sobie we Włoszech z powodu właśnie braku współpracy w wojnie w Iranie i zasugerował, że chce znów się zaprzyjaźnić, żeby poprawić swoje wyniki. Nie dziękuję, prezydent DJT. No więc to już tam zapieniło Meloni całkowicie. To jest, Meloni po angielsku już na Instagramie napisała, że ciągłe niesprowokowane ataki Trumpa są bezsensowne i powiedziała, jeśli chodzi o moją popularność, bycie twoim przyjacielem z pewnością jej nie pomogło i dodała, moja popularność to nie twoja sprawa, radzę ci skupić się na swojej. No więc, proszę Państwa, to jest tak, że już, że ten styl polityczny Trumpa, to on, znaczy dlaczego to ma znaczenie, tak, czy w ogóle oprócz tego, że ciekawa rzecz, i jak się, kibicujemy, jak się rozwinie. Ja jestem za Meloni, od razu mówię, w tym sporze. Natomiast to, co jest ciekawszego, to, że to wysyła sygnał do wszystkich tych europejskich przywódców, którzy prowadzą z Trumpem politykę na kolanach i zabiegają jego względy, że te pochlebstwa nic nie dają albo niewiele. Znaczy, dużo więcej daje, znaczy on dużo większym szacunkiem publicznie darzy Xi Jinpinga, czy Kim Il-sena, czy przepraszam, Kim Jong-una, myślałem, Kim Il-sena. Kim Il-sena też być może by darzył, gdyby ten żył. Czy Putina, niż swoich sojuszników, którzy właśnie tam się przed nim płaszczą. Więc, bo taką przyjęli taktykę, bo doszli do wniosku, że przebywanie w jednym pokoju z facetem, który ma nie tyle, że może ugryźć, to jeszcze ma tych agentów Secret Service, którzy też mogą ugryźć. No co prawda, to już jest, no może Secret Service to akurat złe porównanie, bo oni tam różne rzeczy potrafią zrobić, niekoniecznie chronić, ale no powiedzmy ma guzik atomowy, tak? Więc lepiej go nie drażnić, tym bardziej jeśli nie wziął rano proszków. No więc krótko mówiąc, nie, to się nie sprawdza, tak? I co więcej, ta awantura też skłania, właśnie pokazuje, że ten styl polityczny Trumpa, i trzeba pamiętać, że później, co prawda akurat na G7 nie było żadnej awantury większej, ale był oczywiście już na tym spotkaniu z Hexetem, gdzie Hexet po prostu naobrażał tych europejskich polityków i sobie poszedł. W każdym razie to załamanie również zagraża no, innym relacjom osobistym Trumpa w Europie, tym bardziej, że mamy dowód, znaczy od razu Państwu powiem tak, że poparcie przez Trumpa pewnie będzie działało różnie w różnych krajach. To wszystko zależy od tego, jak społeczeństwa go postrzegają. W związku z tym poparcie w Brazylii może być akurat zbawienne, a poparcie we Włoszech może, no jak wiemy, jak się skończyło. Zresztą to poparcie nie pomogło, delikatnie mówiąc, Orbanowi. A tam w Orbana się Trump zaangażował bardzo mocno. No więc spór wybuchł po próbach odnowienia relacji między Trumpem, którego antyimigracyjna polityka spotkała się z krytyką Watykanu, a Meloni, która jest, no delikatnie mówiąc, prawicową konserwatystką społeczną, ale też chrześcijańską prawicową konserwatystką społeczną, co przy posiadaniu Watykanu na swoim terytorium ma jeszcze dodatkowe znaczenie, właśnie podczas tego szczytu we Francji. No więc Meloni, podobnie właśnie jak wielu innych europejskich przywódców, starała się zachować dystans wobec Trumpa po tym, jak ten wypowiedział wojnę Iranowi. Wojna, która przyniosła potężne straty gospodarcze, wzrost cen paliw w Europie. Zresztą za chwileczkę zobaczymy u siebie na tych pylonach, Państwo zobaczycie, co tam się będzie działo. Plus no jest generalnie głęboko niepopularna w Europie. Zresztą w Stanach Zjednoczonych też, tylko że Trump sobie, że tak powiem, lekce sobie waży. No więc Meloni starała się zachować dobrą minę do złej gry. Jeszcze w czasie szczytu G7 powiedziała prasie: słuchajcie, powiem wam, że uważam, że nasze relacje pozostały niezmienione. Nie chodzi o to, że były między nami jakieś oskarżenia, ani o to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich tygodni. Donald Trump, jesteśmy dwojgiem ludzi o dość silnych osobowościach, jesteśmy dwojgiem ludzi, którzy z determinacją będą bronić swoich interesów narodowych. Nie ma potrzeby, żebyśmy wyjaśniali sprawy, gdy się w czymś nie zgadzamy. W końcu zrozumiemy swoje punkty widzenia, więc od razu zaczęliśmy rozmawiać o tym, co należy zrobić w nadchodzących miesiącach z tą samą spontanicznością, co podczas naszego ostatniego spotkania. No więc włoska telewizja Ela 7 wyemitowała wywiad z Trumpem w czwartkowego wieczoru, w którym Meloni została przez Trumpa przedstawiona jako osoba desperacko pragnąca być blisko Trumpa. Powiedział: prawdopodobnie cieszę się, że z nią rozmawiałem, nie musiałem z nią rozmawiać, nie wiem co powiedzieć, błagała mnie o zdjęcie, tak bardzo chciała mieć ze mną zdjęcie. Twierdził, że zgodził się, ponieważ było mu jej żal. No więc to jest tak, no więc jest taki podsekretarz stanu, pan Fazolari, na przykład cytowany przez media dzisiaj amerykańskie notabene, powiedział tak: wypowiedzi Trumpa na temat Giorgi Meloni to kolejny epizod ataków i obelg wymierzonych w europejskich przywódców. Nie jest jasne, czy celowo, czy nieudolnie niszczą historyczne relacje między Stanami Zjednoczonymi a Europą. Dzięki swoim niestosownym komentarzom udało mu się wykonać niełatwe zadanie, jakim było zniechęcenie Stanów Zjednoczonych zniechęcenie Europy do Stanów Zjednoczonych. Europa, szkodząc w tym nie tylko Europie, ale przede wszystkim USA. No Meloni właśnie tą wideoreplikę, to możecie Państwo sobie ją znaleźć, jest też z napisami, gdzie ona właśnie powiedziała, że wypowiedzi Trumpa są całkowicie sfabrykowane, jestem szczerze zdumiona, nie wiem dlaczego prezydent Stanów Zjednoczonych miałby się tak zachowywać wobec sojuszników. Z drugiej strony to nie pierwszy raz, mogę tylko powiedzieć, że jest mi przykro, że nie wykazuje takiej samej determinacji wobec wrogów Zachodu, wrogów Stanów Zjednoczonych, wobec przywódców, wobec których jest najwyraźniej o wiele bardziej pobłażliwy. Ale jest jedna rzecz, o której powinien pamiętać, ja i Włochy nigdy nie kandydujemy. Otóż no, Tajani właśnie miał się spotkać z Rubio na tym forum inwestycyjnym w Miami. Tajani powiedział, że się wycofa, napisał: poważne i obraźliwe uwagi prezydenta Trumpa na temat premier Giorgi Meloni obrażają całe Włochy. Z tego powodu postanowiłem odwołać moją wizytę w Stanach Zjednoczonych zaplanowaną na 21-22 czerwca. Przypomina się, że no, Włosi są również rozgoryczeni rosnącymi cenami gazu spowodowanymi zamknięciem cieśniny Ormus. Meloni sprzeciwstawiła się wojnie, określiła ją jako niezgodną z prawem międzynarodowym. No i tyle tak naprawdę, proszę Państwa, więc będziemy mieli prawie na pewno ciąg dalszy tego, no ale to jest niestety signum temporis i to jest, znaczy ja oczywiście nam tego nie życzę, bo to byłoby nie w naszym interesie, ale ja się cały czas obawiam, kiedy on taki sam tekst rzuci na przykład o prezydencie Nawrockim albo jego otoczeniu, bo jemu, proszę zwrócić uwagę, że jak jemu coś tam się zwiera, te dwie komórki, prawda, jak pomiędzy nimi pojawia się taki łuk elektryczny, mini oczywiście, no to on już opowiada... To ktoś kiedyś mówił, że to się nazywa odhamowanie płata czołowego, coś takiego, że człowiek ze względu na to, że ma coś z tym płatem czołowym, to on zaczyna opowiadać, obrażać różnych ludzi, czy opowiadać właśnie różne takie niestworzone historie. Ja nie wiem, czy to się ktoś wypowie, bo to słyszałem to po prostu gdzieś, gdzie widziałem taką wypowiedź w internecie, ale oczywiście nie jestem w stanie jej zweryfikować. To może jest coś takiego, no bo nie ma tutaj, wiecie Państwo, bo chodzi o to, że tutaj nie ma do tego żadnego uzasadnienia, znaczy, żeby nagle atakować Włochy, które jednak są w tej Unii Europejskiej, no w porównaniu z Hiszpanią, żeby daleko nie szukać, to jednak są jakimś tam w miarę, były, powiedzmy sobie, w miarę proamerykańskim jednak państwem. No w tej chwili to już idzie w kierunku, no mówię, za chwileczkę będzie, nie wiem, Unia hiszpańsko-włoska, prawda, i się tam Meloni tam wyjdzie za Sancheza. No nie może, bo Sanchez ma żonę, no ale nigdy nie wiadomo, tak? Kolejny temat dzisiejszy to jest stan wyjątkowy w Boliwii. Otóż Boliwia ogłasza stan wyjątkowy w związku z kryzysem związanym z blokadami. Tutaj prezydent Boliwii, Rodrigo Paz, ogłosił stan wyjątkowy, który daje wojsku uprawnienia do usuwania blokad, które zakłóciły dostawy żywności i paliw. Blokady, które są wzniesione na kluczowych drogach, jak do tej pory skutecznie odizolowały stolicę administracyjną La Paz. Po całej fali protestów, które wzywają Paza do, no to będę też się tak dobrze nazywa, Paza do ustąpienia w związku ze środkami oszczędnościowymi, które no i tak naprawdę doprowadziły to do zatrzymania gospodarki w ciągu ostatnich 50 dni. Więc wracając się do narodu, wczoraj wczesnym rankiem Paz powiedział, że antyrządowe blokady nie są już protestem społecznym, lecz zorganizowaną próbą destabilizacji boliwijskiej demokracji. Powiedział, to nie jest stan wyjątkowy, który ma ograniczać życie ludzi, to jest stan wyjątkowy, który ma przywrócić ludziom wolność. No powiedział, że stan wyjątkowy ma na celu zapewnienie dostaw paliwa, które zostały zakłócone przez blokady drogowe i które unieruchomiły cysterny. Zgodnie z oświadczeniem rządu dekret będzie obowiązywał przez 3 miesiące. Dekret będzie obowiązywał przez 3 miesiące, ale oczywiście może być zniesiony wcześniej, jeżeli ustaną blokady, prawda? Więc dekret dokładnie zabrania blokowania ulic, alei, dróg i autostrad w sposób, który wpływa na transport i zaopatrzenie. Oraz, uwaga, nakazuje również siłom zbrojnym i policji w przywracanie porządku, siłom zbrojnym wsparcie dla policji tak naprawdę, przywracanie właśnie porządku, otwieraniu dróg i w ochronie ludności. No więc w ciągu ostatnich 5 tygodni wybuchła cała fala protestów przeciwko środkom oszczędnościowym Paza, które między innymi znosiły dopłaty do paliwa i inne, powiedzmy, kwestie społeczne. Protesty doprowadziły do gwałtownych starć. W sumie 37 osób zostało rannych, 365 zostało aresztowanych, co najmniej 17 zostało odesłanych na drogę do Jerozolimy, przy czym to jest spowodowane prawdopodobnie nie samymi starciami, co również tym, że zablokowano, na przykład utrudnienia w transporcie zablokowały na przykład dotarcie karetek i tak dalej. W trakcie protestów firmy pozostały zamknięte, w tej chwili w szpitalach zabrakło tlenu na przykład, więc to już były takie, są sytuacje. No i niektóre grupy społeczne wezwały Paza do przywrócenia porządku w kraju siłą. W piątek wieczorem Paz podpisał porozumienie z jednym ze związków zawodowych, którego liderzy wezwali do zniesienia blokad, natomiast niektórzy protestujący nadal domagają się rezygnacji Paza i odmawiają negocjacji. Trzeba pamiętać, że Paz jest świeżo prezydentem, objął władzę w listopadzie, obiecał rozwiązać problem chronicznych niedoborów paliwa i uzupełnić rezerwy banku centralnego, natomiast chronić również system opieki społecznej. Natomiast, no właśnie, po pierwsze tak, jego środki oszczędnościowe, które wprowadził, na przykład zniesienie dopłat do paliw, zaostrzyły bardzo mocno inflację. Co więcej, reformy mające na celu zachęcenie zagranicznych inwestycji również utknęły w kongresie i się wiele nie zdarzyło. Natomiast no, protesty prowadzą grupy rdzennej ludności górskiej i pracownicy wiejscy oskarżający rząd o zaniedbywanie ich potrzeb od momentu objęcia urzędu. Czesław, w ogóle o tej sytuacji takiej w Boliwii ja planuję zrobić odcinek edukacyjny, bo tego się nie da opowiedzieć. To jest naprawdę długie i skomplikowane. Fascynujące, ale długie i skomplikowane, bo ja Państwu mówię o grupach rdzennej ludności czy pracownikach wiejskich, ale to są zorganizowane grupy. To nie jest tak, że tam myślimy sobie, a pracownicy wiejscy, czyli ludzie, którzy pracują na wsi. Nie, to są grupy zorganizowane, mające swoje struktury, przyzwyczajone notabene do działalności politycznej, ale to już jest zupełnie, jak powiedziałem, inna historia. Otóż, proszę Państwa, mamy temat kolejny, to są relacje Somalilandu z państwem położonym tam, gdzie chce. Otóż państwo położone tam, gdzie chce, zadeklarowało odejście od symboliki, od 6 miesięcy od momentu uznania wzajemnego, do strategicznej współpracy. Państwo położone tam, gdzie chce, zorganizowało w Jerozolimie hojne powitanie prezydenta Somalilandu, okazując wielkie honory no, prezydentowi terytorium, które nie jest uznawane przez żadne państwo świata, poza państwem położonym tam, gdzie chce, również przez Stany Zjednoczone, warto dodać. Prezydent Abdirrahman Mohamed Abdullahi, którego wszyscy znają w skrócie, pewnie łatwiej było wymawiać jako Cirro, przybył z pierwszą wizytą państwową właśnie przywódcy Somalilandu 6 miesięcy po uznaniu go za państwo. Powiedział, jestem tu jako prezydent Somalilandu z pierwszą w historii wizytą państwową. Przez 35 lat prosiliśmy świat, aby nas zobaczył i państwo położone tam, gdzie chce i pan sam, co powiedział do Bibiego, byliście pierwszymi, którzy nas zobaczyli i uznali. Yahu Natan natomiast przedstawił to przez pryzmat historyczny, powiedział to dla nas bardzo naturalne, ponieważ pamiętamy, że jako naród rzymski, mały naród, prosiliśmy świat o uznanie swoich prac, więc odczuwamy dla was naturalną sympatię. Wizyta była ceremonialna, ale również podpisano umowę o współpracy strategicznej oraz się odbyła cała seria spotkań, które jak gdyby przedstawiały, krótko mówiąc, ambicje uznania dwóch stron przekształcenia tego właśnie tej symboliki w szeroką partnerską strategię bezpieczeństwa i handlu w regionie. Jeżeli Państwo nie pamiętacie, to przypomnę, Somaliland leży po drugiej stronie Zatoki Adeńskiej od Jemenu, kontroluje długi odcinek wybrzeża z widokiem na Bab el-Mandeb, tak? Jak zauważył Yahu Natan właśnie razem z Abdullahim, jego terytorium leży na przeciwległym krańcu Morza Czerwonego w sąsiedztwie Bab el-Mandeb, wąskiej bramy łączącej Morze Czerwone z Oceanem Indyjskim, stanowiącym kluczową arterię globalnego handlu. Trzeba pamiętać oczywiście, że z drugiej strony leżą Huti i to jest właśnie jedna z przyczyn nawiązania stosunków dyplomatycznych. Chodzi o to, żeby powstała baza lotnicza, baza wojskowa albo bazy wojskowe w Somalilandzie, z których będzie łatwo atakować Jemen, tak? I generalnie cały region. No więc wizyta miała również na miejsce w kontekście memorandum o porozumieniu właśnie z Iranem, co nasila presję na Yahu Natana ze strony krytyków, który pozostawia wiele kluczowych problemów bezpieczeństwa państwa położonego tam, gdzie chce, nierozwiązanych, co jest zresztą notabene prawdą. Otóż no, analitycy różni potwierdzą, że Somaliland oferuje akurat państwu położonemu tam, gdzie chce, strategiczną okazję w takiej sytuacji, w której ten kraj jest de facto izolowany globalnie. Tutaj wskazuje się właśnie, że nie mają przyjaciół, państwo położone tam, gdzie chce, jest teraz osamotnione, ale z punktu widzenia geografii to po prostu ma sens. Abdullahi został przyjęty przez prezydenta, prawda, hercoga w rezydencji prezydenckiej, potem spotkał się z Yahu Natanem, potem z innymi przywódcami politycznymi i bezpieczeństwa. Uznał też właśnie symbolikę wizyty państwowej, złożył wieniec na grobowcu Teodora Herzla, otrzymał nagrodę przyjaciół tego szamanu od Muzeum Przyjaciół Szamanu. I to jest wyróżnienie, które są dla takich przywódców, którzy są uznawani za zdecydowanych zwolenników państwa położonego tam, gdzie chce. No właśnie, także no podczas wizyty otworzył oficjalnie ambasadę w zachodniej Jerozolimie. Notabene jest to, jak Państwo pamiętacie, większość państw świata nie uznaje zachodniej Jerozolimy za stolicę państwa położonego tam, gdzie chce, bo uznaje, że ta aneksja była nielegalna, bo państwo położone tam, gdzie chce, nielegalnie anektowało to miasto. Decyzja ta odbiega od praktyki większości krajów, które właśnie utrzymują swoje ambasady w Tel Awiwie. Co więcej, no decyzja sama spotkała się z potępieniem Filistynów, Organizacji Współpracy Islamskiej oraz oficjalnie Ligi Państw Arabskich. Tutaj wskazuje się, że to właśnie, no to rozpoczyna się faza konsolidacji. Natomiast głównym celem państwa opożnego tam, gdzie chce, nie jest Somaliland, ale jest Morze Czerwone. No, ponieważ chociaż to właśnie przedstawiciele Somalilandu wyrazili zainteresowanie współpracą tam w bardzo różnych dziedzinach, to tak naprawdę kwestie oczywiście bezpieczeństwa przyciągnęły najwięcej uwagi. Co więcej, minister spraw zagranicznych tamtego kraju, który się nazywa Saar, po raz pierwszy właśnie odwiedził Somaliland w styczniu. Miesiąc zresztą po uznaniu powiedział właśnie tam w spotkaniu z szefem sztabu generalnego no i z prezydentem, że państwo położone tam, gdzie chce, dąży do strategicznego partnerstwa, co najważniejsze, współpracy obronnej. No więc somalijscy urzędnicy, somalijscy już, nie somalilandscy, tylko somalijscy, bo to Somaliland jest secesjonistyczną prowincją Somalii, choć nie jest to tak proste. Tak jak już kiedyś opowiadałem o tym, to jest bardziej skomplikowana sytuacja. W każdym razie twierdzą, że państwo położone tam, gdzie chce, jest zainteresowane utworzeniem bazy wojskowej, która ma prowadzić operacje przeciwko Huti w Jemenie. Warto powiedzieć, że władze Somalilandu wielokrotnie odmawiały jasnego zajęcia stanowiska w tej sprawie, ale nigdy nie mówiły, że nie, tylko po prostu nigdy nie chciały powiedzieć głośno tak. Na przykład teraz somalijscy właśnie w wywiadzie na przykład dla takiego jednego z rzymiańskich portali prezydent właśnie Abdullahi, czyli Cirro, powiedział, że obecnie nie ma planu budowy bazy wojskowej, ale nie może tego wykluczyć, tak? Chodzi oczywiście, znaczy ta baza wojskowa państwa położnego tam, gdzie chce, miałoby znajdować się w Berberze, to jest największe nadmorskie miasto Somalilandu nad Zatoką Adeńską, gdzie zresztą było lotnisko zbudowane pierwotnie przez Związek Radziecki, potem było użytkowane przez NASA, chociaż jest oficjalnie lotniskiem cały czas cywilnym, natomiast obecnie zostało zmilitaryzowane. Czyli przejęła je armia, w związku z tym będzie dużo łatwiej je przekazywać dalej. Minister obrony, jak państwo pamiętacie, który nazywa się tamten kraj przedwczorajszy, powiedział, że jego kraj od lat w ukryciu współpracuje z Somalilandem w ramach serii operacji i dodał, że spodziewa się nowych osiągnięć, tak? Minister do spraw zagranicznych Somalii powiedział w wywiadzie dla Al Jazeera, bo to jest sprawa oczywiście wywołuje na całym świecie arabskim duże emocje, że największą obawą jego rządu jest to, że Somaliland zostanie wciągnięty w regionalne konflikty państwa położnego tam, gdzie chce. Powiedział, ta ingerencja importuje konflikt do regionu, który już wystarczająco wycierpiał. I że Somalia wielokrotnie oferowała dialog w każdej sprawie, z wyjątkiem jedności Somalii, nasze drzwi pozostają cały czas otwarte. No więc trzeba pamiętać, że Somaliland w 1991 roku ogłosił niepodległość, natomiast Somalia w tym czasie pogrążyła się w wielkiej wojnie domowej. Zresztą do dzisiaj, prawda, jeszcze niezakończonej cały czas Al-Shabaab walczy. Uznanie Somalilandu natomiast umiędzynarodowiło tę kwestię. Natomiast no, w wywiadzie dla lokalnych mediów w ubiegłym tygodniu prezydent Somalii Mahmud powiedział, że państwo położone tam gdzieś kilkakrotnie zwracało się do jego rządu, uznając, że region stoi w niebezpieczeństwie, natomiast właśnie żeby pomóc i na przykład zbudować sobie coś, ale Mogadiszu odrzucało te propozycje. Dodał też, że zaangażowanie państwa położonego tam, gdzie chce, w Somalilandzie oznacza bardzo, bardzo poważny problem, nie rozwijając tego tematu. Warto natomiast powiedzieć, że w Somalii znowu jest zaangażowana Turcja. I to na poważnie, włącznie z tym, że przecież to tureckie drony i tureccy żołnierze, szkoląc wojska somalijskie, pozwoliły na bardzo poważne pokonanie i rozbicie Al-Shabaab. No potem się wycofały, więc Al-Shabaab wrócił, ale to już jest zupełnie inna historia. Co więcej, Turcja, jeżeli dobrze pamiętam, ma również koncesję na wydobycie gazu, ponieważ tam wzdłuż wybrzeży Somalii, a być może również też Somalilandu, znajdują się wielkie, podobno wielkie złoża gazu. Więc tam już Turcy wysłali te swoje statki badawczo-wiertnicze, a teraz zdaje mi się, wysłali również fregatę, która tam ma chronić te inwestycje tureckie. Nie wiem niestety, co jest dalej. Znaczy, turecka prasa już więcej nie pisze, co tam się dzieje, ale może właśnie w związku z tym coś napiszą więcej. W każdym razie jeszcze dalej w nagraniu z lutego, ciekawostka, były prezydent Musa Bihi Abdi, który jest powszechnie uważany za wielkiego zwolennika państwa położnego tam, gdzie chce, wezwał rząd do ujawnienia warunków ewentualnego porozumienia z państwem położonym tam, gdzie chce. Wyraził też obawę, że państwo to mogłoby potencjalnie wykorzystać Somaliland jako bazę przeciwko swoim regionalnym przeciwnikom, a tam jest ich wielu, no, żeby daleko nie szukać. Więc powiedział, nasza konstytucja nie zezwala na nic, co szkodzi muzułmanom lub jest sprzeczne z naszą religią. Każde takie działanie byłoby niezgodne z konstytucją i kategorycznie je odrzucamy. No, religijni uczeni w Somalilandzie, trzeba pamiętać, większość tu stanowią muzułmanie, również wydają się podzieleni w tej kwestii. Niektórzy bronią decyzji rządu, inni, w tym tacy bardziej wybitni, krótko mówiąc, ostro ją krytykują. No więc tutaj władze Somalilandu początkowo twierdziły, że kilka krajów również uzna Somaliland, z tym Stany Zjednoczone, ale Stany Zjednoczone jak gdyby oświadczyły, że ich stanowisko pozostaje niezmienione i generalnie żadne inne państwo nie poszło w ślady państwa pobożnego tam, gdzie chce. Również działanie państwa pobożnego tam, gdzie chce, spotkało się ze sprzeciwem kilku kluczowych państw regionu, czyli Arabia Saudyjska, Turcja, Egipt, wyraziły zaniepokojenie, Unia Afrykańska, Organizacja Współpracy Islamskiej, Liga Arabska i tak dalej. No Huti powiedzieli najbardziej otwartym tekstem, powiedzieli, że każda obecność państwa pobożnego tam, gdzie chce, w Somalilandzie, stanowi dla nich cel militarny. I też potępili decyzję Somalilandu o otwarcie ambasady w Jerozolimie. To jest tak, że taki jeden z bliskich współpracowników prezydenta Somalilandu, który udzielił wywiadu jednej ze stacji akurat arabskich, powiedział, że przyznał się zresztą w niedawnym panelu też, że budowanie więzi z państwem położonym tam, gdzie chce, niesie ze sobą ryzyko, ale Somaliland jest gotów je zaakceptować. Znaczy powiedział, że Somaliland musi zająć stanowisko, na które musi się zdobyć, a z powodu swoich pragnień narobi sobie wrogów, ale myślę, że jest na to gotowe. No więc to jest tak, że minister obrony Somalilandu potwierdził agencji Reutera, że państwo położone tam, gdzie chce, szkoli część somalilandzkiego wojska, a potem Ministerstwo Obrony zaprzeczyło, jakoby wydało takie oświadczenie. No więc tutaj prezydent Somalilandu w czasie spotkania z Yahu Natanem podpisał deklarację o współpracy strategicznej, którą właśnie Somaliland określił jako początek najważniejszego etapu stosunków dyplomatycznych i współpracy strategicznej. No właśnie, więc tutaj jest tak podobno właśnie, że bo zastanawialiśmy się, gdzie wybuchnie następna wojna, więc no specjaliści twierdzą, ale oczywiście to są ich opinie tylko, którzy badają, że tak powiem, są no, jahunatanologami, właśnie, więc jahunatanolodzy twierdzą, że to jest sprytny wybryk jahunatana, żeby jak gdyby otworzyć nowy front i krótko mówiąc, żeby ominąć kwestię Filistynów, prawda, i tak dalej, żeby skierować uwagę świata na zupełnie inny region. No więc to się na pewno uda, bo jeżeli tam dojdzie jeszcze do jakiejś właśnie wojny, w tym do na przykład gdyby Somalia jednak doszła do wniosku, że spróbuje siłą odzyskać Somaliland, wspierana przez Turcję, to może być, krótko mówiąc, ciekawie. Dlatego warto wiedzieć, co jeszcze tutaj mamy, bo jeszcze, czyli właśnie a propos tego, pojawiła się właśnie, mamy potwierdzenie też już z prasy z tamtego kraju, że perspektywa utworzenia bazy wojskowej pojawiła się podczas spotkania właśnie prezydenta Somalilandu z ministrem obrony przedwczorajszym. Co więcej, prezydent powiedział, że jest otwarty na rzymiańską bazę wojskową na ich terytorium w przyszłości i powiedział, że bezpośrednie loty również między oboma państwami rozpoczną się już wkrótce. Powiedział też właśnie, że państwo położone tam, gdzie chce, pomaga Somalilandowi w różnych sektorach od rolnictwa po wodę, zdrowie i bezpieczeństwo. Tak, zresztą tutaj, dobrze, co jeszcze, o czym jeszcze możemy powiedzieć? Czy jeszcze się coś pojawiło kolejnego? Nie, w sprawie bazy wojskowej to jeszcze nie. No ale pewnie nam się za chwileczkę pojawi, bo to zaczyna być jeden z tematów dnia, przynajmniej w tamtejszej prasie. No dobrze, proszę Państwa, i mamy jeszcze jeden temat króciutki, ale temat afrykański. Musimy sobie coś o tym powiedzieć, chociaż dwa słowa. Otóż Egipt interweniuje w Sudanie. Egipt został oskarżony o rozszerzenie inwazji na Sudan po atakach na górników złota. Otóż armia egipska została oskarżona o rozszerzenie inwazji na wschodni Sudan, zajmując nowe obszary po wyrzuceniu sudańskich górników złota z terenów, na których sobie pracowali. Doniesienia o tych postępach są następstwem jeszcze serii egipskich nalotów na obszary górnicze w regionie, które według lokalnych źródeł podobno setki osób odeszły na drogę do Jerozolimy. Wielu zostało rannych. Jeśli chodzi o, cały atak właśnie egipski, no to jest to sprawa tajemnicza, bo to się pojawia głównie w prasie tam lokalnej. Władze w Port Sudan, będące no de facto, prawda, pod przewodnictwem armii, nic nie mówią. Również nic nie mówią na temat inwazji lądowej, co podsyca podobno właśnie gniew sudańskich sił politycznych, które no, mówią, że ale armia jest od obrony jednak terytorium, więc to, ta inwazja to jest na zaproszenie, nie na zaproszenie i tak dalej. No więc wiadomo, że chodzi o obszar tak zwanej Doliny Północnej. Górnicy z tego regionu twierdzą, że siły egipskie wysłały dodatkowe oddziały lądowe wspierane przez pojazdy opancerzone, zanim właśnie zajęły kolejne terytoria Sudanu i zmusiły górników do opuszczenia tego obszaru. Chodzi tutaj, powiedziano również o intensywnych nalotach na Jabal Achkat, Jabal al-Ahmar i al-Asari i kilka pobliskich kopalni. No więc te domniemane ataki spotkały się z potępieniem szerokiego grona sudańskich aktorów politycznych, no głównie z tej strony TASIS-u, czyli Hemediego, czyli RSF-u. No więc TASIS, Blok Demokratyczny, Komunistyczna Partia Sudanu, Sudańska Partia Kongresowa, Narodowa Partia Umma, to wszystkie potępiły agresję egipską. Kilka z tych partii określiło ataki jako bezpośredni atak na sudańską suwerenność i ataki na ludność cywilną zajmującą się właśnie tradycyjnym górnictwem. Wezwano też do niezależnego śledztwa, pociągnięcia winnych do odpowiedzialności i podjęcia pilnych działań w celu ochrony ludności cywilnej na obszarach przygranicznych. Sudańska Partia Kongresowa nazwała to haniebną, powiedzmy sobie, maszakarą. Musimy zmienić słowa, bo YouTube nie lubi mocnych słów. Natomiast właśnie inne partie mówiły o niebezpiecznej eskalacji działań militarnych na terytorium Sudanu. Domagają się również te wszystkie partie międzynarodowego i niezależnego śledztwa w tej sprawie. No ale zdaje się chyba tak łatwo nie skończy. Co więcej, te właśnie potępienia, a właśnie, również Sudański Sojusz na Rzecz Praw potępił ataki dronów i ostrzał artyleryjski wymierzony w górników pracujących w kopalniach rzemieślniczych w regionach Al-Ansari i Al-Ukaidat w stanie Nil, określając, że ataki na społeczności cywilne pogłębiają jeszcze kryzys humanitarny w Sudanie. To znowu właśnie, znaczy tutaj to wywiera presję na juntę rządzącą w Port Sudan, ale nie ma odpowiedzi. No i to w tym momencie wywołuje pytania o dwie rzeczy, to znaczy albo o to, że no, Egipt jest jednak dużym sponsorem rządu sudańskiego, zresztą dawna z nim współpracował. W związku z tym wywołuje to pytanie po pierwsze, czy junta w ogóle chce i jest zdolna do obrony terytorium kraju, ale moim zdaniem jest jeszcze drugie pytanie, dużo istotniejsze, bo może być tak, że te ataki były po prostu w uzgodnieniu. Zawsze, jeżeli by wojska egipskie weszły i zajęły jeszcze jakieś dalej terytorium, zawsze to jest otwarcie nowego frontu dla RSF-u, więc dodatkowe utrudnienie. A te kopalnie złota prawdopodobnie zrekompensują, powiedzmy, koszty pomocy przez Egipt dla Sudanu, ale to już jest to na razie spekulacje. Także ja tylko chciałem Państwu powiedzieć, że coś takiego w ogóle ma miejsce u nas, to chyba się o tym w ogóle nie mówi. Natomiast jest to ciekawostka, bo gdyby się okazało, że to nie jest tylko incydent graniczny, jakich tam wiele było w Sudanie ze strony różnych sił, ale byłby to jakaś trwała obecność albo trwała inwazja, no to wtedy to nam trochę zaczyna zmieniać oblicze tego konfliktu w Sudanie. Egipt jest jednak państwem w porównaniu z Sudanem dość potężnym militarnie. Co prawda wielu twierdzi, że jest to kolos na glinionych nogach, no to zaraz się właśnie okaże, jak to będzie wyglądało. No dobrze, proszę Państwa, i to by na dzisiaj było tyle. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ktoś mnie w ogóle dzisiaj oglądał, bo to jednak niedziela, ale pogoda jest taka sobie, no zależy oczywiście u kogo i kto na którym kontynencie ogląda, więc może u niektórych jest piękna pogoda, a niektórych huragany albo topnieją te czapy lodowe. Więc no tak, ale czy inaczej. Dziękuję Państwu za uwagę. Przypominam oczywiście jutro o 11.30 standardowy odcinek. Przypominam też Al-Kilabtan, Bahu, Al-Kafil, At-Tasir, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. Zapraszam Państwa do subskrybowania, do komentowania, do lajkowania. Proszę pamiętać, że to bardzo pomaga w podnoszeniu zasięgów. Oglądania najważniejszej to oglądania co najmniej przez 30 minut, bo 30 do 35 minut to jest ta granica, którą YouTube uznaje za taką prawidłową dla oglądania odcinków tej długości. Jak one są krótsze, to on wtedy po prostu mniej to promuje. Więc jak nawet jak się Państwu nudzi, to proszę zostawić, niech się przewinie jeszcze jakiś kawałek dalej. I co jeszcze? No i jeszcze mamy, proszę Państwa, reklamy. Otóż niezależnie od tego, czy patrzysz na świat z perspektywy Warszawy, Brukseli czy Berlina, idealną oprawę dla Twoich okien znajdziesz w Mio Decor. To polski producent szyn sufitowych i karniszy elektrycznych, które wyznaczają międzynarodowe standardy elegancji. Wejdź na strefakomfortu.pl i odkryj kolekcję stworzoną dla wymagających. Z kodem DR6 masz dodatkowe 6% rabatu. No dobrze, dziękuję Państwu bardzo za uwagę, prawda? No i oczywiście romanijte domu, prawda? Do zobaczenia, do jutra.